Zapraszamy na cykl audycji edukacyjno-informacyjnych o tematyce profilaktyki nowotworowej w ramach kampanii społecznej Planuję Długie Życie. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.
Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej audycji realizowanej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii społecznej Planuję Długie Życie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj doktor nauk medycznych Barbara Huras, onkolog. Dzień dobry Pani doktor.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Pani doktor, w poprzedniej audycji rozmawiałyśmy o raku szyjki macicy. Dzisiaj kontynuujemy ten temat. Proszę przypomnieć nam, jak wygląda zachorowalność na tego typu nowotwór w Polsce.
W Polsce rocznie zachorowuje około, a przynajmniej tak mamy z Krajowego Rejestru Nowotworów, około 3000 zgłoszeń zachorowania na tę chorobę. Te współczynniki zachorowalności, umieralności w Polsce od lat 80. powoli się zmniejszają. Zachorowalność w Polsce jest na średnim poziomie wobec innych krajów na świecie. Również odnotowujemy pozytywne elementy związane ze zmniejszeniem umieralności z powodu raka szyjki macicy, ale wciąż w porównaniu z innymi krajami europejskimi w naszej Polsce 5-letni odsetek przeżyć pacjentek z rakiem szyjki jest najniższy w stosunku do sąsiednich krajów.
Pani doktor, profilaktyka, wszyscy wiemy, że profilaktyka jest bardzo ważna, jeśli chcemy wykluczyć jakieś poważne uszczerbki w naszym zdrowiu. Proszę powiedzieć, szczepienia przeciwko wirusowi HPV, który jest jednym z czynników rozwijania się tego nowotworu. Przede wszystkim, czym jest ta szczepionka i w jakim wieku powinno się wykonywać?
Tak jak Pani powiedziała, dzięki tym odkryciom, na podstawie których ustalono, jak istotną rolę odgrywa wirus HPV w rozwoju, w patogenezie raka szyjki macicy, bo jest to wirus o bardzo dużym potencjale onkogennym, stało się możliwe zastosowanie profilaktyki pierwotnej w postaci szczepionek za pomocą obecnie dwóch dostępnych preparatów, Silgard i Cervarix. Te szczepionki powodują, że w organizmie powstają przeciwciała i powinno dojść do eliminacji tego wirusa z nabłonka pochwy, a poprzez to usuwany jest podstawowy taki czynnik, który może sprowokować wystąpienie atypii, a następnie rozwoju raka szyjki macicy. Te szczepionki powinny być stosowane u dziewczynek. W naszym kraju szczepi się dziewczynki w wieku 13 lat. Jeżeli później, to ważne jest to, żeby to szczepienie miało miejsce przed rozpoczęciem życia płciowego. Na podstawie danych, które pochodzą z innych krajów, uzyskano właśnie takie pozytywne efekty masowych szczepień, że zmniejsza się zachorowalność na raka szyjki macicy, a więc poprawia się stan zdrowia społecznego dzięki zastosowaniu pierwotnej profilaktyki poprzez redukcję zachorowania na tę chorobę.
Pani doktor, czy zaszczepienie daje nam 100% pewność, że nie zachorujemy?
No takiej 100% pewności niestety nam nie da. To bardzo wyraźnie tam w 60% zmniejsza ryzyko wystąpienia również innych konsekwencji infekcji HPV, takich jak na przykład powstanie kłykcin kończystych. Natomiast niestety nie da nam 100% zabezpieczenia, że ta choroba się nie rozwinie. Ale jest na tyle skuteczne to szczepienie, że warto je przeprowadzać.
A co z powikłaniami? Czy one występują?
No pewnie tak jak w przebiegu różnych innych szczepień mogą mieć miejsce odczyny miejscowe, czy jakieś odczyny ogólne związane z reakcją organizmu na podanie czynnika immunologicznego, ale generalnie rzecz biorąc nie wpływają negatywnie i zarejestrowano takich działań niepożądanych, które by były przeciwko wdrożeniu ogólnym, populacyjnym szczepieniom.
Pani doktor, czy oprócz szczepionki, czy są jakieś metody zabezpieczenia się przed zachorowaniem na tego typu nowotwór?
Takim sposobem są badania cytologiczne, ponieważ one mogą wykryć zmiany przednowotworowe i leczenie zmian przednowotworowych odpowiednimi sposobami, czy to będzie polegało na skutecznym leczeniu miejscowym przeciwinfekcyjnym, czy poprzez częściowe wycięcie tych zmian, spowoduje, że nie dojdzie do rozwoju fazy nowotworu złośliwego. I to jest element leczniczy badań przesiewowych, jakim jest cytologia. A drugi bardzo ważny aspekt badań cytologicznych to jest ta profilaktyka wtórna, czyli po prostu wykonywanie regularnych badań cytologicznych pozwala na wcześniejsze wykrycie raka szyjki macicy na takim etapie, na którym on jest wyleczalny.
Pani doktor, na czym polega to badanie cytologiczne?
Badanie cytologiczne polega na pobraniu wymazu z szyjki macicy. Wykonują to ginekolodzy. Wymaz musi być odpowiedni do oceny. W tej chwili na tyle jest duże doświadczenie lekarzy, pracowni, że te badania są wykonywane w sposób prawidłowy. Program profilaktyczny zakłada badanie cytologiczne pacjentek kobiet w przedziale wiekowym 25 a 59 rok życia i one powinny być wykonywane co 3 lata.
Czy takie badanie boli?
Moim zdaniem nie jest to badanie bolesne. Jakieś każde odczucia subiektywne ma prawo mieć, natomiast jest to tak ważne badanie i apeluję tutaj do kobiet, żeby zgłaszały się na regularne badania cytologiczne, bo to naprawdę przekłada się potem na te wyniki umieralności. Są na to niezbite dowody. W Skandynawii umieralność z powodu raka szyjki macicy to jest mniej niż 5%, natomiast w naszym kraju nadal w stosunku do tych 3000 zachorowań notujemy ponad połowę zgonów z powodu raka szyjki macicy. Więc z przykrością muszę powiedzieć jako onkolog, że bardzo często, kiedy przychodzi pacjentka z rozpoznaną chorobą, to mówi, że ostatni raz u ginekologa była wtedy, kiedy urodziła ostatnie dziecko, czyli 15 lat temu, 20 lat temu. To jest taka choroba, na którą w tej chwili nie powinna umierać kobieta w cywilizowanym kraju. Także bardzo proszę o zgłaszanie się na badania cytologiczne. W naszym kraju ta zgłaszalność niestety nie jest odpowiednia, mimo różnych form zapraszania na te badania cytologiczne. Ta świadomość w społeczeństwie na pewno jest już dużo większa i kobiety potrafią dbać o swoje zdrowie, ale nadal potrzeba szerzyć wiedzę na ten temat i jak ważnym badaniem. Ja uważam, że to jest po prostu obowiązek. To nie jest nawet jakaś taka postawa tylko i wyłącznie w stosunku do siebie. To jest obowiązek społeczny, żeby pacjentki, żeby kobiety zgłaszały się na badania cytologiczne.
Czy do cytologii my jako pacjenci powinniśmy się jakoś przygotować?
To są podstawowe zasady higieny i oczywiście nie można tego wykonać w trakcie miesiączki. Także poza umówieniem wizyty nie ma jakichś innych szczególnych przygotowań. Jeśli jest prawidłowy wynik cytologii, to najczęściej każda z nas może odebrać ten wynik bez komentarza lekarza, który wykonywał to badanie. Natomiast jeżeli on jest wątpliwy bądź wymaga konsultacji, to wówczas pacjentka nie otrzyma tego wyniku, a przynajmniej nie powinna go otrzymać do ręki, tylko powinna być zaproszona na wizytę z lekarzem i żeby wówczas uzyskała informację, na czym polega ten wynik i jaka dalsza diagnostyka powinna mieć miejsce. Także nie można absolutnie tutaj iść na skróty. Każda wątpliwość powinna być przedyskutowana i skonsultowana z lekarzem.
Pani doktor, proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć listę placówek, które bezpłatnie wykonują badania cytologiczne? Gdzie można robić bezpłatną cytologię?
Bezpłatną cytologię można wykonać w poradniach ginekologicznych, czy tak zwanych poradniach K. Jako pacjenci ubezpieczeni Narodowym Funduszu Zdrowia mamy taką możliwość na terenie swojego miejsca zamieszkania. Oprócz tego przychodzą zaproszenia, bo są placówki, tak jak na przykład duże centra, czy w tej chwili Narodowe Instytuty Onkologii zapraszają na takie masowe badania cytologiczne. Natomiast na pewno informacje można również uzyskać u swojego lekarza rodzinnego. Często te poradnie K są właśnie przy poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i tam regularnie te badania są wykonywane.
Pani doktor, dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji edukacyjnej realizowanej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii społecznej Planuję Długie Życie.
Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.